przy rozmowie z klientem zakładają to, że klient nie będzie chciał zapłacić za coś, co jest potrzebne. Taka przypowieść, która właśnie bardzo często jest porównywana, pytają się kobiety, dlaczego pani szynkę gotując obcina z przodu i z tyłu? No nie wiem w sumie, bo moja matka tak robiła. No dlaczego ona to robiła tak? Montażysta, który ma świadomość, to tak naprawdę będzie umiał wybrać sobie materiały, które mu są niezbędne. Ale wszystko zaczyna się od handlowców, którzy pierwszy kontakt mają z klientem, bo firma jako zespół ma doprowadzić do właściwego montażu.
Ciepły czy też szczelny montaż, jak nazywamy to potocznie, to oszustwo. I tak mówią, że to jest ludzie, nabijanie ludzi w butelkę. I czy to jest faktycznie nabijanie ludzi w butelkę?
Jak oferują firmy ludziom montaż, to najczęściej oferują go na zasadzie podstawowy. Później czasami zamieniają, żeby dla bezpieczeństwa prawnego było, jest to instalacja stolarki, ale za dopłatą możemy wykonać szczelny montaż. No, uwierzcie mi, ale to wygląda trochę na takie oszustwo, no bo to działa na zasadzie, za tyle oferuję panu spieprzony montaż, ale jak pan dopłaci, to zrobię go dobrze. Bo okno to nie jest złote jajko, to jest wyrób budowlany, który my normalnie eksploatujemy. Bardzo często ktoś podchodzi, albo to jest ryska. No, ryska się może zdarzyć na każdym z etapów, to okno przyjeżdża od producenta. Jest załadowane na ciężarówce. Wiemy, jak wyglądają nasze drogi. To skacze. Później to okno jest przeładowane.
Dzień dobry, witam Was wszystkich w sezonie 2024 podcastów. Dzisiaj ze mną specjalny gość, który pracuje w mojej branży ukochanej stolarki otworowej już od 28 lat. Od tylu lat bodajże ma już swoją działalność, tak? Chyba się nie pomyliłem. Pracował wcześniej tak jak ja, czyli sprzedawał okna, był dealerem. Też bardzo dobrze się na tym zna, ale już od dłuższego czasu prowadzi jedną z najbardziej rozpoznawalnych hurtowni z materiałami do montażu prawidłowego okien. Jest to sklep.grupamagnum.eu. Poza tym twórca grupy na Facebooku Dobre Montaże oraz Fuszerki Montaży. Także słuchajcie, no nie muszę chyba już dłużej przedstawiać. Tadeusz Romański, zapraszam Was na wywiad mój z nim. Cześć Tadeusz.
Cześć. Witam serdecznie wszystkich Twoich słuchaczy. Mam nadzieję, że będziemy mogli coś ciekawego Wam zaproponować w dzisiejszym wywiadzie, który na pewno będzie miał parę ciekawych prezentacji.
Tak, Tadeuszu, słuchaj, tatku Tadeuszu, my już trochę się znamy.
Tak jest.
I teraz tak, mam naprawdę dużo kluczowych tematów, które trzeba poruszyć, także chciałbym to wszystko opowiedzieć. Długość nie ma znaczenia tego wywiadu, bo będziemy dawali dużą wartość dla tych, którzy chcą się uczyć. Mam nadzieję, że jest Was tutaj dużo. Po pierwsze, pozdrawiamy serdecznie inwestorów i też branżystów, bo to dla Was też jest. Czyli może od pierwszego pytania mam takie zapisane. Czym się różni wstawianie okien od montażu?
Wow, bardzo dobre pytanie i myślę, że ono jest chyba kluczem w ogóle do naszej rozmowy, bo ja wspomniałeś o tym, że jestem związany z branżą, ale ja też przez ten okres byłem przedstawicielem handlowym, który szkolił wielu dealerów. Po prostu ja miałem ponad 500 firm, które zajmowały się sprzedażą okien, też w firmie Drutex 11 lat pracowałem i spotykałem się z tymi dealerami i zauważyłem w którymś momencie, że dochodzi do sytuacji takiej, że przy rozmowie z klientem zakładają to, że klient nie będzie chciał zapłacić za coś, co jest potrzebne. Tak. I oni patrzą na tego klienta, że tak powiem, można powiedzieć, z perspektywy swojego portfela.
Dokładnie,
oni za niego decydują, że on nie będzie chciał wykonać prawidłowo montażu, nie będzie chciał szczelnego montażu i tak naprawdę w finale wstawiają mu okna.
Tak.
A czym się różni odpowiedzialny, właściwy montaż? Odpowiedzialnością. Dlaczego? Ponieważ po wstawieniu tych okien my mamy normalnie z nich korzystać. Mamy je otwierać, mają funkcjonować, zgadza się?
Tak.
Ale przypatrzmy się na jeszcze jedną kwestię. Okna, które były montowane lat temu 10, a dzisiaj, czy to są inne okna? Zmieniły się troszkę wymiary, techniki?
Wiesz co, te 10 lat temu myślę, że dużo się nie zmieniło. Oczywiście parametrowo jakby te okna są cieplejsze, ale jakby idea pozostaje ta sama.
A czy wielkość okien jest taka sama?
No to już nie.
No właśnie, to jest kolejny z elementów, że bardzo często my spotykamy się z montażystami, którzy wykonują swoją pracę najlepiej jak potrafią, tak. Ale gdzie oni się uczyli? No nie było szkół. Dzisiaj już mamy szkoły i jest oficjalnie zawód monter stolarki, ale te osoby uczyły się od swojego czeladnika, tak, mistrza, który pokazał, słuchaj, zamontuj to okno tak i tak.
Tak.
No i on to robi No jest taka przypowieść, która właśnie bardzo często jest porównywana. Pytają się kobiety, dlaczego pani szynkę gotując obcina z przodu i z tyłu? No nie wiem w sumie, bo moja matka tak robiła. No dlaczego ona to robiła tak?
No właśnie.
No dlatego, bo jej matka robiła. Dochodzimy do praprababki, która miała po prostu mały garczek. I wielu montażystów robi w podobny sposób. Oni wykonują najlepiej jak potrafią, ale robią to, co ktoś im pokazał. I nie zwracają na to uwagę, że okna, które montowali 5-10 lat temu, były zdecydowanie mniejsze.
Tak.
Nie zwracają uwagę na klimat. Popatrzmy się, gdzie dawniej było do pomyślenia, że przyszło tornado, że dach zerwało z domu.
No tak, tego nie
a
było.
A u nas klimat się zmienia. I my musimy dobierać wszystkie elementy, żeby zamontować odpowiedzialnie okno w taki sposób, żeby ono wytrzymało normalną eksploatację przy dużych wymiarach, tak? I wytrzymało tak samo no, te właśnie czynniki, które oddziałują. Kolejna kwestia. Idziemy w stronę coraz cieplejszych domów.
Tak.
Co to oznacza? Że ściany są murowane z coraz to lżejszych materiałów, z coraz cieplejszych, tak?
Dokładnie.
Ale odwrotnie proporcjonalnie na wytrzymałość. Dochodzi do skrajności, że na przykład mamy ściany super ciepłe i nie ma jak dobrać łącznika, żeby zamontować w nim okno.
No tak.
To jest tak słaba ściana.
No tak może być.
I to są takie sytuacje, które, z którymi my się mierzymy i my dobieramy właśnie materiały do każdej ściany, jak dobrać, żeby to można było wykonać w sposób odpowiedzialny.
No właśnie. I tutaj, jeżeli już przechodzimy do czynników atmosferycznych, wiemy, że to jest bardzo ważne, ale kotwy czy dyble? Czyli doszczegółowując pytanie, dzisiaj możemy zamontować okna w oparciu o kotwy mechaniczne albo wiercząc się przez ramę i czy twoim zdaniem oba systemy są prawidłowe, a jak tak, to który z tych systemów jest lepszy?
Bardzo dobre pytanie. Obydwa są prawidłowe i teraz, żeby widzowie, ponieważ nie wszyscy będą wiedzieli,
tak.
Mieli świadomość, to jest kotwa, tak? Czyli jest to blacha, którą zapinamy sobie do ramy okiennej. I co jest ważne, żeby ona była w stanie nam trzymać okno, musimy tą kotwę przykręcić
no
do tej ramy, ponieważ sami widzimy, że nieraz właśnie ktoś to montował według starej szkoły, zaklikując, bo ona się trzymała,
tak.
Zamontował ją dobrze do ściany, później na fuszerkach widzimy zdjęcia, że po jakimś czasie to okno, kiedy się rozszerzyło, te kotwy się potrafią wypiąć.
Tak.
Więc ona w tym momencie spełni swoją rolę jako łącznik tak zwany pośredni, pod warunkiem, że będzie właściwie zamocowana do okna, będzie połączona trwale oraz właściwie zakotwiona do ściany. I teraz a propos kotwienia do ściany, to nie tylko kotwa ma znaczenie, ale też jaki kołek użyjemy, czym ją przykręcimy i do jakiej ściany.
No właśnie.
Bo tutaj mam cały zestaw, o tym za chwileczkę będziemy rozmawiali, jakie są różne kołki, ale wracając do tematu połączenia pośredniego, czy to, czy bezpośrednio przez ramę przełożone. Ja jestem zwolennikiem montażu bezpośredniego, okay. Ale okazuje się, że on ma też swoje zalety i swoje wady. Dlaczego? Ponieważ montaż bezpośredni jest najlepszym montażem pod jednym warunkiem, że w momencie, kiedy ja sobie śrubę przewiercę przez ramę okna, to okno jest trzymane najlepiej, jeśli chodzi o statykę.
No tak.
Bo tu jeżeli sobie wygnę i zrobię taką zetkę i mam szczelinę na przykład 2 cm, no to ta kotwa mi trzyma. Ale jeżeli szczelina będzie większa, to im większa ta szczelina, ta kotwa mniej będzie trzymała, prawda?
No tak.
No to tu musimy na to zwrócić uwagę, że mamy tak naprawdę szczeliny o różnych wymiarach. Myślę, że warto będzie też porozmawiać, jaka powinna być szczelina, bo to jest dość ciekawy temat, bo określamy bardzo często tą szczelinę jako minimalną i ona wynika tak naprawdę z samego profilu, tak? Czy jest to okno plastikowe, czy białe, czy w kolorze.
Do szczeliny przejdziemy, ale wróćmy właśnie do tej...
Dokładnie. I teraz mamy sytuację taką, że w tej dużej szczelinie kotwa już nie będzie miała tej siły, więc śruba w sposób bezpośredni wkręcona do ściany zdecydowanie będzie lepszym rozwiązaniem, ale bardzo często to wiąże się z tym, że będziemy mieli tutaj przewiew. I czasami klienci z jakiegoś powodu twierdzą, że oni nie chcieliby, żeby było wiercone w
no
ramie,
właśnie.
Bo kupują okno. No, prawda jest taka, że każde okno, które przychodzi, ono ma bardzo dużo dodatkowych nawiertów, o których nie wiemy. Są to tak zwane nawierty technologiczne. I montaż przez ramę, wręcz przez każdego systemodawcę, czyli takiego, który tworzy profil oraz producenta okien, jest zalecany jako najbardziej bezpieczny. Pod jednym warunkiem. Że śruba będzie przykręcona we właściwym miejscu w ścianie. Dlaczego? Bo jeżeli ja mam ścianę, która to będzie mimitowała ścianę, która okno zarówno ustawię sobie na równo, to ta śruba jak daleko od krawędzi wyjdzie? Ta odległość tutaj. Ona jest około 4 cm? 5?
No, coś takiego.
Tak jest. No i teraz wyobraźmy sobie, że mamy to okno zamontowane w ten sposób, tu jest przykręcone i teraz wiatr uderza na to okno. co się dzieje? Dźwignia powoduje, że ta śruba w tej ścianie może spowodować pęknięcie. Jeżeli zamontujemy w ten sposób małe okno, umówmy się, ten wiatr nic mu nie zrobi. Ale jeżeli my w ten sposób zamontujemy duże okno i przyjdzie na ten żagiel, na połacz, olbrzymi nacisk wiatru, to wtedy ta śruba będzie nam próbowała, przenosiła obciążenie z okna na ścianę. I ściana pęknie. I sam byłem świadkiem tego, że przyjeżdżam na reklamację, okazuje się, że zrobiliśmy montaż, też montując popełniałem błędy. Dzisiaj już mam doświadczenie, które potwierdza się z tym, co gdzieś jest w książkach napisane. Że nie można zamontować blisko ściany. Dlaczego? Bo śruba była wkręcona do okna, wkręcona do ściany, a ja podchodziłem i potrafiłem tą ramę ze ściany wyciągnąć. To śruba trzymała tylko w ramie, a w ścianie pękło. Tego nie było widać. Ona już w ścianie nie trzymała. Dlatego jest założenie takie, że mówi się, że mamy strefę zagrożenia. Jeżeli montujemy okna na lico, to w tym momencie możemy zastosować śrubę pod warunkiem, że będzie dalej niż 6 cm od krawędzi.
Okej.
A jeżeli nie, to trzeba zmienić. Mamy coś takiego jak specjalną konsolę, która pozwala na to, że możemy wysunąć dalej i trzeba to zrobić w ten sposób, że się podkłada konsolę i przez tą konsolę przykręca się śrubę. I dzięki temu ściana nie pęknie.
Ale jak już wtedy mamy konsolę, to chyba już wtedy lepiej przejść na kotwę.
No, niekoniecznie. Niekoniecznie, bo ta konsola to jest blacha, która tylko dodatkowo pozwala nam na wysunięcie bliżej na warstwę ocieplenia, żeby to było bezpieczne. Przypatrzcie, że coraz częściej klienci proszą o zamocowanie rolet, klejenie alutermo, bo na przykład w projekcie nie było to uwzględnione i trzeba to okno wystawić 1,5 cm czy 2. Tak naprawdę my, wystawiając okno warstwy ocieplenia, robimy klientowi bardzo fajny efekt izolacyjny. Dlatego, bo im bardziej wsuwamy warstwę ocieplenia, zbliżamy się do tak zwanej osi termicznej, która jest związana z ciepłym montażem. To powoduje, że eliminujemy mostki. Każde wysunięcie do środka tej osi termicznej powoduje, że te ryzyka powstawania wykraplania wody, pleśni minimalizujemy. Więc my, wystawiając to okno 2 cm przed otwór, robimy bardzo dobrze klientowi. Ale od strony połączenia mechanicznego musimy to przewidzieć, że to okno jest bardzo blisko krawędzi i wiatr, jak będzie uderzał w to okno, to może pęknąć. Więc trzeba albo zastosować takie rozwiązanie, albo zrobić jeszcze coś innego. Coś, co jest bardzo ciekawym rozwiązaniem. I tu zadam Tobie pytanie. Mówiliśmy o różnych ścianach. Mam tutaj różne śruby. Powiedz mi, czy ta śruba nadawałaby się do montażu okien?
Tak.
Super. Taka śruba?
Też.
A czy tą zaproponowałbyś swojemu klientowi, że będziesz montował mu na takich śrubach okno?
Zależy od rodzaju montażu, ale zdarzałyby się przypadki, że też bym mógł ją mu zaproponować.
No i właśnie, śruba, która tak naprawdę ma 4 cm, jest śrubą, która pozwala na montaż warstwy ocieplenia. Czyli wysuwam okno warstwy ocieplenia pod warunkiem, że zastosuję specjalną konsolę. Konsola, która jest wkładana do ramy okiennej i ta śruba jest wkręcana do tej konsoli. I ona pozwala nam wysunąć to okno nawet 4 cm przed otwór.
Ciekawy to jest system. Kogo to jest producenta?
To jest system firmy SFS, który pozwala właśnie uchronić przed tymi montażami blisko krawędzi. I on się super sprawdza pod jednym warunkiem. Jak mamy osierze przygotowane. Dlaczego? Ponieważ tutaj kluczowym elementem jest to, że my na tych czpieniach bardzo fajnie się na tym montuje. Ponieważ my wkładamy sobie czpienie do środka, wysuwamy okno, kotwimy do ściany i na tych czpieniach możemy to okno przesuwać, żeby ustawić sobie środek szczeliny.
No tak.
I to zrobisz tylko pod warunkiem, że tu masz płaskie. Bo jeżeli ościerze będzie nierówne, nieprzygotowane w sposób właściwy dla montażu mechanicznego, to ta konsola, jak będzie zamontowana po skosie, to już nie da się na tym czpieniu pracować.
Tak.
Więc tak naprawdę tutaj odpowiedzialność też inwestora i odpowiedzialność montażysty, czy osoby, która jedzie na pomiar, jest bardzo duża, że musi sprawdzić, czy da rady się zastosować dany system, daną technologię montażu w tych warunkach. Czy te warunki muszą być zmienione. Czyli musimy przygotować lepiej ościerze.
No tak, to do ościerzy jeszcze też przejdziemy. Czyli reasumując, mocniejszym systemem są dyble, ale kotwa jest też prawidłowa.
Tak.
Czy wchodzi w grę na przykład system mieszany?
Tak, bardzo często właśnie jest stosowany taki system, zwłaszcza w drzwiach balkonowych, gdzie montujemy sobie na kotwach i tak samo na śrubach, przy czym te śruby dajemy tylko jako dodatkowy element, na przykład przy drzwiach balkonowych dajemy po 2 lub 3 śruby po bokach, czyli na tych miejscach, gdzie jest największa długość i tam największe ryzyko ugięcia.
Okej, czyli takie wsparcie.
Dokładnie tak.
Okej, no to fajnie. Czyli teraz możemy przejść gładko do tego, gdzie na początku stanęliśmy z boku, czyli luz dylatacyjny. Tak? Jaki powinien być luz dylatacyjny, albo jaki jest możliwie najmniejszy, albo możliwie największy?
No właśnie, to jest temat bardzo ciekawy ze względu na to, że ja staram się dochodzić takiego w sedna i znalazłem informację w instrukcji ITB, czy w instrukcji RALowskiej dotyczącą minimalnych luzów. I one z czego wynikają? Wynikają z tego, że mamy okna, które są właśnie w okleinach, w kolorach z różnych materiałów, które pod wpływem temperatury mają dużą rozszerzalność. Więc ten luz musi być przewidziany pod to, żeby to okno miało gdzie się rozszerzać. Dlatego mamy stosowane piany flex, czyli takie, które są elastyczne, zwłaszcza przy dużych konstrukcjach. Im mniejsza konstrukcja, tym ta szczelina musi być większa.
Dokładnie.
Jeżeli mamy HS o dużych szerokościach, te szczeliny zostawiamy na poziomie 3 cm i musimy mieć pianę, która jest bardzo elastyczna. Nie tylko ze względu na konstrukcję i rozszerzalność, ale przy takich dużych nadprożach dochodzi niejednokrotnie do obwiśnięcia tego nadproża.
Dokładnie.
I to sam doświadczyłem sytuacji, kiedy mając HS-a o szerokości 6 metrów, który był w hybrydzie, czyli drewno z osłonami aluminiowymi, nadproże mi go zmieszczyło. Ja wtedy popełniłem kluczowy błąd, dałem szczelinę taką jak przy oknach 2 cm.
No właśnie.
I to był duży błąd. No dzisiaj już tego błędu nie popełniam i przestrzegam wszystkich innych.
To ile byś dał przy takim 6-metrowym? Ile byś dał luzu od góry?
W tej chwili ten luz jest zależny przede wszystkim od tego, na jakim etapie jest ugięcie nadproża.
No właśnie, od konstruktora w sumie, tak?
Otóż to, ponieważ konstruktor, projektując takie nadproże, on zapisał w instrukcji, jakie ma być ugięcie, jakie będzie docelowe ugięcie. Po co? Po to, żeby osoby, które będą robiły szalunek, zaszalowały w pół do góry.
A, okej. Okay.
Ale w realiach wiemy, jadąc za budowę, spotykamy się z tym, że te nadproże są wiśnięte.
No,
a może się okazać, że to one są na początku drogi obwiśnięcia.
No właśnie.
I teraz ty przyjmiesz luz, który przyjmujesz standardowo, a okaże się, że to nadproże ci naciśnie jeszcze bardziej i jest problem. Dlatego tutaj też odpowiedzialność firmy jest taka, że musi mieć możliwość konsultacji z architektem, z wykonawcą i dowiedzenia się, na jakim etapie jesteśmy i co nas może czekać, co nie jest do końca związane z oknem, bo to jest kwestia budynku. My wstawiając okna musimy zamontować je tak, żeby obciążenia działające na okno były przenoszone na budynek, a nie odwrotnie. Okno nie ma dźwigać nadproża.
No tak, no bo
my wstawiamy
będzie zmiażdżone.
To, prawda? A nie ma być w tą stronę.
Dokładnie.
No i tak, luz ten, który jest minimalny, właśnie określa nam konstrukcja okna. Określa nam też technologia, w jakiej będziemy wykonywali montaż, ponieważ mamy możliwość montażu trójwarstwowego, czyli użycia piany folii paroszczelnej, paroprzepuszczalnej lub taśmy rozprężnej, czyli taśmy rozprężnej jako elementu, który zastępuje nam właśnie pianę i od strony wewnętrznej i zewnętrznej.
Dzisiaj też wspominaliśmy o tym, że w Niemczech, tam w kuluarach oczywiście, się bardzo dużo montuje na taśmę rozprężną. Czy to prawda? Tam jest większość na taśmę rozprężną?
Tak, ale jest to związane przede wszystkim z tym, że tam jest montaż wykonywany najczęściej w warstwie ocieplenia.
Ze względu na estetykę budynków?
Nie tylko. Tam właśnie chodzi o mostki i tak naprawdę właściwy ciepły montaż, ale myślę, że o tym za chwileczkę porozmawiam, czym jest ciepły montaż, natomiast to jest ważne. Taśma rozprężna była stosowana i tak naprawdę ona powstała za czasów okien drewnianych, które umówmy się są stabilne wymiarowo, bo one się nie rozszerzają tak jak okno plastikowe. Więc tam, jakże sobie przyjąłem, że luz montażowy będzie centymetr, to on mógł być centymetr na całym obwodzie i musiałem mieć idealnie proste ramy. W Niemczech bardzo często montuje się okna przykręcając tego typu belki po obwodzie. Ja jestem w stanie sobie stworzyć idealny, równy element i idealną szczelinę względem okna. I tutaj zastosowanie taśmy rozprężnej przy takiej belce jest perfekcyjnym rozwiązaniem. Jeżeli masz budynek szkieletowy, to tam masz też ościeże idealnie proste.
No tak.
Więc jesteś w stanie zmniejszyć tą szczelinę, bo nie jest tak duża potrzebna i ta taśma rozprężna się idealnie sprawdzi. I tutaj już od razu odpowiem na pytanie, które bardzo często się pojawia, że czy stosując taśmę rozprężą muszę dawać jeszcze folię czy jakieś masy?
No właśnie.
Nie. Nie jest to potrzebne, ponieważ jest to tak zwana taśma multifunkcyjna. Ona spełnia izolację termiczną, odpowiada za izolację termiczną, izolację akustyczną i jest elementem uszczelniającym.
O właśnie.
Pod warunkiem, że będzie dobrana właściwie do szczeliny.
Okay.
A z tym jest problem. Dlaczego? Ponieważ dużo osób właśnie patrzy na szczelinę w ten sposób, że przykłada sobie, sekundę, właśnie ten profil mi będzie potrzebny. Bo przykłada sobie w ten sposób do okna i popatrzcie. Widzimy tutaj, że ta szczelina, załóżmy, patrząc w ten sposób, ma tam 1,5 cm.
Tak.
Ale w realiach, jak popatrzymy się tak od góry, to ta szczelina
ma
to nie jest 2, bo jest o te pół centymetra więcej. Taśma rozpręża w tym miejscu też by się rozprężyła.
No i tak.
Jeżeli tego nie dobierzemy, nie przewidzimy, to może dojść do sytuacji, kiedy zamontowaliśmy okna, daliśmy taśmę rozprężną, a jest nieszczelnie.
I wieje.
I wieje.
Nie daj Boże.
Dlatego tutaj te elementy mają dość dużo znaczenia, że trzeba mieć wiedzę, jak to dobrać. I to jest ta odpowiedzialność. Montażysta, który ma świadomość, to tak naprawdę będzie umiał wybrać sobie materiały, które mu są niezbędne. Ale wszystko zaczyna się od handlowców, którzy pierwszy kontakt mają z klientem. Bo firma, jako zespół, ma doprowadzić do właściwego montażu.
Dokładnie.
To z tego, że twój montażysta będzie umiał montować,
tak.
A wiemy, że masz takich, którzy umieją, jeżeli ty byś nie miał wiedzy na ten temat,
dokładnie.
Nie umiał rozmawiać z architektem, z projektantem, czy z samym inwestorem.
No niestety jeszcze w naszej branży jest dużo bardzo firm, gdzie przychodzi klient i są firmy, gdzie mówią na przykład, tutaj też to sobie zapisałem, że już poczekajcie, że ciepły, czy też szczelny montaż, jak nazywamy to potocznie, to oszustwo. I tak mówią, że to jest nabijanie ludzi w butelkę. I czy to jest faktycznie nabijanie ludzi w butelkę?
Prawda jest taka, że najczęściej takie słowa usłyszymy od firm, które po pierwsze same nie są do tego przekonane, ale nie są przekonane dlatego, bo mierzą klienta przez pryzmat, jak to mówi się, swojego portfela. Mnie nie stać, to ja się nawet nie będę edukował, ja tego nie umiem wykonywać, to ci odradzę. I tak jest bardzo często. Po prostu te firmy, nie umiejąc tego wykonać, będą wszystko wymyślały. Ale szczelny czy ciepły? Każdy montaż dzisiaj powinien być szczelny.
Tak.
I dlaczego szczelny? Z jednej prostej przyczyny. Jeżeli nie wykonasz szczelnego montażu, to każda jedna inwestycja wykonana w swoim domu później, związana z energooszczędnością, będzie wyrzuconym pieniądzem. Bo bardzo często ktoś przychodzi i mówi, to tyle kosztuje drożej. Nawet na jednym ze szkoleń spotkałem się z takim określeniem, które dość mi się spodobało i to często wykorzystuję. Jak oferują firmy ludziom montaż, to najczęściej oferują go na zasadzie podstawowy, później czasami zamieniają, żeby dla bezpieczeństwa prawnego było, jest to instalacja stolarki, ale za dopłatą możemy wykonać szczelny montaż. No, uwierzcie mi, ale to wygląda trochę na takie oszustwo, no bo to działa na zasadzie, za tyle oferuję panu spieprzony montaż, ale jak pan dopłaci, to zrobię go dobrze.
Komicznie to wygląda, nie? Nawet wczoraj... Długo by nie szukać, miałem też taką rozmowę z klientem i właśnie rozmawiamy o tym. Ja też jakby udzielając się w mediach, często mamy zapytania z różnych stron Polski, nawet klienci, proszę mnie o doradztwo, nawet nie kupując ode mnie stolarki i takie usługi też świadczę, no i jest, no wielokrotnie napisane, że montaż okien, a za dopłatą ciepły montaż. O co w tym wszystkim chodzi? Czy to jest właśnie, to moim zdaniem to jest też jawne oszustwo. Dzisiaj, zgodnie ze sztuką budowlaną, montaż ma być po prostu zrobiony prawidłowo, ma być szczelnie i koniec, kropka. Czy my go wysuwniemy warstwą ocieplenia, czy go robimy w świetle muru, to nie ma znaczenia, to już są inne kwestie, ale szczelnie po prostu musi być, inaczej po prostu te firmy was oszukują. Niestety, drodzy klienci.
I wracając do porównania właśnie szczelności montażu i ciepłego montażu, to tak naprawdę ciepły montaż jest zdefiniowany, kiedy występuje, bo mamy pojęcie potoczne, czyli mówi się wtedy, kiedy jest właśnie uszczelnienie, czyli chronimy pianę przed wilgocią, bo wtedy ona będzie izolatorem, ale tak naprawdę ciepło montażu jest wtedy, kiedy będziemy zamontujemy okno w miejscu, które wyeliminuje moski termiczne. I często mówi się o tym, montujemy okna w izolacji, to jest ciepły montaż. Tak, ale co w sytuacji, jeżeli mamy ścianę, która jest tylko jednowarstwowa? Spotkaj się z budynkiem, który by miał ścianę o grubości 40 cm z itonga i nie będzie docieplenia?
No, słyszałem o takich budynkach.
No i teraz, czy w takiej ścianie możemy wykonać ciepły montaż?
Myślę, że... Znaczy, zależy to, co znaczy ciepły montaż właśnie.
No właśnie. I teraz chodzi o to, żeby zamontować tak okno, żeby wyeliminować mostki termiczne.
Mhm.
Da się jak najbardziej. Dlaczego? Ponieważ każda ściana to jest rodzaj przegrody, która jako izolator rozkłada temperaturę.
Tak.
Jeżeli mamy ścianę jednowarstwową, to w niej to ciepło z domu będzie uciekało i coraz będzie go mniej uciekało. I jest coś takiego jak oś termiczna.
Tak.
Czyli środek, gdzie będzie ta temperatura pomiędzy jedną a drugą w osi. I jeżeli my okno zamontujemy w tej osi, to okno ma też rozkład temperatury i tą oś i one się pokryją, to w tym momencie eliminujemy mostki.
O proszę.
Teraz, jeżeli masz ścianę, która jest tradycyjną ścianą plus docieplenie, czyli tak zwana ściana dwuwarstwowa, to mamy sytuację taką, że wysuwając okno tylko przez całą grubość ramy, zbliżamy się do osi. I tak się robi przy budynkach energooszczędnych. A w budynku pasywnym mamy sytuację taką, że musimy znaleźć dokładnie tą oś. Najczęściej ona jest wysunięta jeszcze 2 cm dalej. Czyli okno się tak wystawia 10 cm przed lotu. Wszystko zależy jeszcze, jaka jest rozkład tej temperatury, jaka jest gruba ściana, z czego ściana, ile jest izolacji. Ale najczęściej budynek pasywny ma wysunięcie tego okna właśnie od strony, w stronę izolacji o 10 cm. Ciekawostka jest taka, wysuwając to okno jeszcze dalej,
stracilibyśmy. Dokładnie.
Na jednym z wywiadów widziałem, że rozmawialiście o bardzo fajnych budynkach, gdzie mamy elewacje takie i okna dostawione do parapetu. I to są budynki, które są tworzone przez architektów dlatego, żeby wyglądały.
Estetycznie.
Tak jest, ponieważ tam okazuje się, że nie ma nic wspólnego to z izolacyjnością. No a jest właśnie. To jeden z najdroższych montaży. Dlaczego? Bo wystawiając okno w warstwie ocieplenia, im dalej wychodzisz, tym musisz mieć grubszy materiał.
Dokładnie tak.
Na przykład mieliście kotę w tych rekinów, tak?
To tak, co było? Kotwa rekin.
To jest potężna kotwa, tak, która według mnie jest nawet przewymiarowana, ale nawet jeżeli na niej byś miał wysunąć jeszcze 10 cm, to obawiam się, że byłaby za cienka.
Prawdopodobnie.
Więc w tym momencie dostawiamy coraz to droższy materiał, coraz mocniejszy, po co? Żeby tylko wyglądało.
Tak.
Bo termicznie tracimy na tym.
Tak, to
termicznie
prawda.
To jest dokładnie to samo, co by zamontował w murze, a koszty są potężne.
Tak, to tak naprawdę zależy od tego, czego klient oczekuje, bo faktycznie, jeżeli mamy ten dom energooszczędny, pasywny, no to faktycznie idziemy w stronę izotermy, a jeżeli mamy właśnie architekta i estetykę, no to tutaj już nie ma zmiłuj. Tam mamy w ogóle ciekawostkę, że tam część okien wysuwamy 17 cm, a w niektórym miejscu 25, żeby licować się z deską lub też z cegłą.
I to jest właśnie to, efekt estetyczny. Natomiast tak naprawdę, czy warto montować okna warstwy izolacji?
Warto.
Ale czy jest to uzasadnione ekonomicznie?
No właśnie, to jest pytanie, bo też mi ktoś zadał na tym, że temu klientowi to się nie opłaca. Ale nie wszystko, co warto, to się opłaca.
Opłaca się pod warunkiem, że mamy obliczenia. I teraz o co chodzi? Jeżeli ty masz budynek, chciałbyś postawić dom pasywny, który ma zapotrzebowanie na energię pierwotną na poziomie 15 kW na 1 metr, to od razu obligatoryjnie wiemy, że okno musi być w osi termicznej.
Tak.
Wyobraź sobie, że w projekcie, w programie, którym obliczamy, cofniemy to okno do muru. Nagle się okazuje, że 5 kW mi brakło. Czyli nie mam 15, tylko mam 20. Tylko przez to, że przesunąłem okno.
No tak.
Więc co muszę zrobić? No muszę coś wykombinować, żeby te 5 kW skądś wziąć. To na przykład dołożę więcej styropianu. Dołożenie więcej styropianu powoduje tunel. Rozmawialiście o dużych parapetach.
Tak.
Ale to nie tylko parapet i strona estetyczna. Ale im większy tunel, tym mniej światła wpada.
No to też prawda.
A słońce ma nagrzewać w sposób naturalny pomieszczenie.
Dokładnie.
Więc to nie przyjmuje efektu, bo robiąc tutaj znowu nie zyskujemy. Więc trzeba zmienić materiał izolacyjny na o lepszych parametrach.
Tak.
Co byśmy nie robili, najtańszym rozwiązaniem jest wystawienie tego okna warstwy ocieplenia. I ono mniej więcej zajmuje, ten montaż we właściwej osi termicznej daje około 5 kW uzysku. Ale jeżeli ty budujesz dom energooszczędny, który ma mieć zapotrzebowanie 40, to okno w warstwie ocieplenia nadal daje 5 kW. A jeżeli budujesz dom, który ma 70 kW zapotrzebowania, to okno w tym momencie ekonomicznie nie jest uzasadnione.
Tak.
Szczelność zawsze będzie miała uzasadnienie. Czy spotkałeś się, że klient ci zadaje pytanie, kiedy mi się to zwróci, ten szczelny montaż?
Tak.
I co na to odpowiesz?
Pytanie, czy dom, który pan buduje, ma się panu zwrócić? Ja tak zawsze odwracam piłeczkę, żeby po prostu zauważyć, że jeżeli chcemy mieć szczelnie, to nie patrzymy tylko i wyłącznie na koszty, zyski energetyczne, bo to nie jest najważniejsze. To musi być po prostu prawidłowo zrobione i ja opieram głównie na tym swoją jakby strategię sprzedaży, że robimy zgodnie ze sztuką budowlaną, a nie patrząc pod kątem ekonomicznym. Nie liczyłem nigdy tego w ten sposób.
A jesteś w stanie wyliczyć nawet klientowi, w jakim czasie, zwłaszcza przy dzisiejszych olbrzymich kosztach, zwróci się ta inwestycja.
Liczyłeś tak kiedyś?
Tak, oczywiście. I to naprawdę pokazuje bardzo ważną rzecz. Dlaczego? Bo ja sobie kiedyś tak projektując swój dom, przeliczałem, czy opłaca mi się budować dom z kominem wentylacyjnym, czy robić właśnie w standardzie energooszczędnym, czy pasywnym.
I
tak naprawdę wyszło, że ten budynek pasywny na obie czasy dałby mi największe oszczędności, tak? Ale koszty wtedy, kiedy ja się 13 lat temu budowałem, były bardzo duże. I nie tyle koszty materiału, bo nadal dzisiaj budynek pasywny w materiale nie jest dużo droższy od tradycyjnego.
Ale
problem jest w fachowym wykonawstwie. Mało firm umie zamontować właściwie okna w takim budynku, żeby było wszystko dokładnie i szczelnie. I teraz co jest bardzo ważnym elementem. Budynek pasywny to jest idea, która bardzo często nam się kojarzy z pieniędzmi. Okazuje się, że nic bardziej błędnego. Te ludzie, którzy budują domy pasywne, nie budują dlatego, żeby oszczędzać. Oni mają pewną ideę, oni chcą żyć w tym domu komfortowo. Dzisiaj coraz częściej nam zależy na tym, żeby w budynku było komfortowo, żeby nie było czegoś takiego, że przechodzę koło kaloryfera, tu jest chłodno, a kaloryfer gorąco. Ma być jednolita temperatura. I teraz mamy sytuację taką, że zamontujemy właściwie okna, patrzymy, no kurde, tyle to będzie kosztowało, czy to się zwróci. Nie, nie patrzymy w ten sposób. W zwykłym domu, jeżeli nie zamontujesz szczelnie okien, to każda kolejna inwestycja na wentylację, na rekuperator jest wyrzuceniem pieniędzy. Patrząc w tą, tą stronę, zupełnie nabiera ta inwestycja, która często szczelny montaż, a taki starego typu, to jest rząd wielkości około, nie wiem, 2000,
2-3-4 może.
To nie są pieniądze. Ale jeżeli tego nie zrobisz w sposób właściwy, to wyrzucisz 30 tysięcy na instalację i rekuperator.
Tak.
Z tej perspektywy, czy to jest wartość?
Oczywiście, że jakby szczelny montaż to jest żadna dopłata.
Dokładnie. I ona nigdy nie powinna być traktowana jak dopłatą. Dzisiaj profesjonalne firmy tak naprawdę oferują tylko i wyłącznie właściwie wykonany montaż, umieją to argumentować, umieją pokazać wartość i powiedzieć, na czym będzie polegał ten montaż i każdy detal jego wykonania i co on tak naprawdę daje, tak, dla klienta. Jeszcze były sytuacje takie, że ktoś oferował ten właściwy montaż, zmienił tą kolejność i dawał sobie taką opcję, że ewentualnie mogę wykonać, jak pana nie stać, instalację. Dzisiaj już widzę firmy, że nawet to odpuściły, bo umiejąc wykonywać, same się czują w tym prawidłowo. Nie znam firmy, która by oferowała jednym klientom na zasadzie 50% robię właściwie montaży, 50% nie. Albo ktoś robi właściwie, to robi wszystkie,
tak.
Albo wszystkie robi do dupy.
No tak, tak, tak.
Jak ktoś mówi na szkoleniu, że on robi 5% szczelnych montaży, to mówię, zero robisz.
No tak.
Ty oszukujesz klienta, bo ty mu sprzedajesz tylko materiały, które mają właściwości, ale nie umiesz tego zastosować. Ten klient tak naprawdę nic na tym nie zyskał.
Nic, tylko jest po prostu przyciągnięty ceną. No i na rynku się bardzo dużo pojawia właśnie też takich firm, tak zwanych partaczy w cudzysłowie, tak? Mówiłeś, stworzyłeś też grupę fuszerki.
Tak, ta grupa to jest coś, co myślałem, że umrze. Zrobiłem sobie detoks od Facebooka na 3 miesiące i tu wchodzę, patrzę, dalej żyje. I to jest przykre, dlatego, bo to pokazuje tylko, że nadal są firmy, które za wszelką cenę sprzedają okna, sprzedają stolarkę przez pryzmat ceny.
Tak.
I później popatrzmy się na to, dlaczego w ogóle ktoś wrzuca takie zdjęcia związane z błędami montażowymi.
No bo to jest to, co mówiliśmy, frustracja, tak?
Ci ludzie są po prostu już, no, mają bardzo dużo negatywnych emocji, tak? Bo oni nie tego oczekiwali. Ja jako klient, jak idę do salonu okiennego, nie znając się na tym, to oczekuję, że idę do fachowca, że ktoś mi doradzi, że wykona to prawidłowo.
Tak.
I jestem tak przekonany, oczywiście każdy z nas chciałby zapłacić jak najmniej, zwłaszcza, że jesteśmy po etapie wydawania dużej ilości kasy na budowę domu,
tak.
Ten budżet szybko się kurczy, no to każda złotówka by miała znaczenie. Tylko to jest etap, na którym oszczędności najbardziej nas bolą długofalowo. Tak. I to jest właśnie to, że my musimy bardzo zwracać uwagę, że dzisiaj jak oferujemy klientowi właściwy montaż, to tak naprawdę my musimy go chronić przed tym, żeby inni go nie skrzywdzili, żeby nie miał tych złych emocji, żeby nie miał podstaw wrzucania zdjęcia na fuszerki.
Tak.
Naszą rolą jest ochrona państwa przed partaczami.
Tak, dlatego drodzy klienci, sprawdzajcie naprawdę uważnie wasze oferty. Jeżeli ktoś was po prostu próbuje oszukać, nie wybierajcie tylko i wyłącznie ceną, bo jeżeli szukacie najtańszego montażu, to nie możecie liczyć wtedy na później na dobre wyniki szczelności tych okien i no, w miarę relatywnie niskie rachunki za ogrzewanie w przyszłości, bo to wszystko później, tak jak mówiłeś, lawinowo idzie dalej. Przechodząc z fuszerek może, spytamy właśnie, bo o tym luzie już mówiliśmy, że...
Ale mówiliśmy tylko o tym minimalnym, prawda?
No
nie dokończyliśmy tematu, jak jest luz maksymalny.
No właśnie.
I to jest pytanie do państwa, może ktoś z was wie, gdzie znaleźć taką informację, ile może być tego luzu maksymalnego. Bo w instrukcji ITB mamy na taki zapis, który mówi, że maksymalnie 4 cm, jeżeli używamy pianę. Ale czy piana jest tym elementem, który ma determinować nam wielkość maksymalnego luzu?
No ja uważam, że nie powinna przynajmniej.
No tak, no ja myślę, że... No, a co będzie, jeżeli będzie 5 cm, to na pewno tą pianą będzie trudniej zapianować, tak? Ale też się da.
Tak.
Ale czy to jest ten wyznacznik? No, według mnie nie. Według mnie to jest element, który jest związany przede wszystkim właśnie z odpowiedzialnością, czyli montażem mechanicznym. Jeżeli ja mam okno i to jest moja ściana i to jest moje okno i zrobię tutaj luz 7 cm i użyję jakiejś śruby,
tak,
to ona wytrzyma czy nie wytrzyma przy luzie 7 cm? A jeżeli będzie ten luz 10, 15, to ta śruba wytrzyma czy nie wytrzyma?
Jak przyjdzie ten podmuch, no to może być kiepsko.
I teraz tak naprawdę my musimy zastanowić się, dobierając łącznik, czy to kotwę, czy kotwa przy 10 cm, kotwa wytrzyma? Ta kotwa w ogóle nie będzie miała żadnego znaczenia. No. My musimy zobaczyć przede wszystkim na badania, czy dana śruba w danej ścianie przy takiej szczelinie wytrzyma. I co się okazało? Zacząłem drążyć temat i okazało się, że na przykład firma SFS ma zrobione badania na konsolę. I tam odległość jest określona, że przy takiej szczelinie ma taką wytrzymałość. Ale gdy zwiększamy ten luz, ta wytrzymałość leci na łeb, na szyję od razu.
No właśnie.
Spytałem się o śruby, jakie mają badania. Okazuje się, że zacząłem drążyć coś, co jest bardzo ciekawe, dlatego, ponieważ mają badania zrobione dla luzu 2 cm.
Okej.
I jak pytam się, no ale dobra, jaki możemy zrobić największy luz? Każdy może zrobić, ale my dajemy odpowiedzialność za to, co zbadaliśmy.
No tak, na dwa.
I to jest rzecz, która determinuje maksymalny luz. Odpowiedzialność. Jeżeli ja mam taki luz, to muszę dobrać taki łącznik, który wytrzyma. Jeżeli znajdziesz śrubę, która da ci możliwość zamontować w 5 cm, masz klocek, który ci przeniesie, to jesteś w stanie zamontować odpowiedzialnie.
No tak, odpowiedzialność, no jeszcze później, wiesz, odpowiedzialnie zamontować zgodnie z wytycznymi, ale jeszcze znaleźć później firmę, która da też odpowiednią gwarancję na montaż, bo dzisiaj też jest, wiesz, ty w tej branży siedzisz 28 lat, ja może krócej, bo 16, a 12 mam swoją działalność i ja daję gwarancję, dlatego że widać mnie, że ja pracuję, tak jak nawet wczoraj, nie wiem, czy obserwowałeś, czy nie, ale mieliśmy 3 montaże w 3 równoległych miastach.
Dokładnie.
To się nie dzieje bez przypadku i faktycznie mamy zaufanie klientów i ja daję też gwarancję. Mieliśmy z Peteckim ostatnią fajną akcję, co robiliśmy serwis u klienta po 10 latach. Mhm. I dzisiaj to też jest ważne, żeby znaleźć firmę, która jest długo na rynku, która też po prostu za rok będzie w tym samym miejscu, gdzie była.
O właśnie, to coraz częściej mamy takie telefony, nawet do nas, do hurtowni, czy nie znamy kogoś, to by mógł pomóc, bo kupiliśmy okna, firmy już nie ma, a no trzeba je wyregulować. No. A trzeba czy nawet wyregulować. Czasami się robią takie rzeczy, że trzeba je wręcz wymienić.
Na nowe.
I to jest właśnie to. My tym się wyróżniamy, że odpowiadamy za to, co robimy i nam zależy. Musimy przewidzieć, że trzeba będzie w razie czego podjechać, bo okno to nie jest złote jajko, to jest wyrób budowlany, który my normalnie eksploatujemy. Bardzo często ktoś podchodzi, a bo to jest ryska. No, ryska się może zdarzyć na każdym z etapów. To okno przyjeżdża od producenta, jest załadowane na ciężarówce. Wiemy, jak wyglądają nasze drogi. To skacze, później to okno jest przeładowane. Za każdym razem może coś się zdarzyć. Natomiast profesjonalna firma ma sprzęt do tego, że umie to naprawić. Profesjonalna firma umie pomóc klientowi, jak inni zepsują.
No tak, tak, tak.
Ile masz takich sytuacji, że ty zamontowałeś wszystko fajnie, a nagle się okazuje, że ktoś niechcący przechodząc z drabiną gdzieś tam pociąć karatno, prawda?
Ciekawostką jest fakt, że właśnie w poniedziałek byli moi chłopacy, dwóch serwisantów na serwisie u pani Natalii. Pozdrawiam pani Natalio i na moje nieszczęście, na nasze nieszczęście, ja dzwonię do nich i mówię, gdzie jesteś? Oni mówią, no dopiero wyjeżdżamy tutaj z lokalizacji. Ja mówię, a co tak długo robiliście? Przecież tam były dwie ryski. No, ale pani tak wnikliwie sprawdzała, że 20 znalazła, ale takich drobnych. No ale mając przeszkolonych monterów, my mieliśmy 4 na szkoleniu w Ottimo, no to chłopacy są w stanie każdą praktycznie ryskę, uszkodzenie, większe, mniejsze.
I to jest najważniejsze, że u ciebie klient, który kupuje, on wie, że może na tobie polegać, że ty go nie zostawisz z problemem, bo problemy mogą się zdarzyć na różnych etapach i ty jesteś taką osobą, która go nie zostawi nigdy, gdy tylko mu pomoże.
Tak, i takich firm też jest trochę w Polsce. To nie jest tak, żebyśmy tutaj też mi nie słudzili. Ja się staram, też kiedyś popełniłem błędy i też się poprawiam i staramy się robić wszystko jak najlepiej, ale w całej Polsce są takie firmy. Oczywiście nie są tylko i wyłącznie tak dobre firmy, bo są też ci tak zwani partacze, których nie polecamy, ale jeżeli macie na przykład chęć na zakupu okien w innym regionie niż Wielkopolska, a nie chcecie brać firmy z Poznania po prostu do siebie do daleko, to możecie pisać do mnie śmiało lub do Tadeusza. To chętnie polecimy wam firmę z regionu, która jest naszym zdaniem na tym...
Wiesz co, ja nawet nie tak, żebym kogoś bezpośrednio polecał, ja staram się zawsze podpowiedzieć jedną prostą rzecz. Chcesz wybrać świadomie? Poproś każdego, kogo poważnie traktujesz, jego ofertę, żeby pokazał ci swoje realizacje. Czy ty broniłbyś się przed pokazaniem swoich realizacji, żeby pojechać gdzieś coś zobaczyć?
Nie, no ja nawet wielokrotnie...
A wyobraź sobie, że znam takie firmy, które mówią, ale RODO, mi nie wolno. Ja zawsze z takim klientem... Proszę Państwa, czy jeżeli Wy będziecie zadowoleni i do Was Bartek zadzwoni, spyta się, czy mógłby przyjechać z klientem, to Wy się będziecie chronić RODO, czy powiecie mu, że może przyjechać jak najbardziej przywieźć. Ale jak coś będzie nie halo, to zawsze będzie RODO. Jak ja słyszę, że ktoś mówi, że RODO i ochronę i on nie może polecić, no tak, to ja się boję, co, jak Ty chłopie to zamontowałeś.
To prawda, tak może być, także pod tym względem pytajcie, bo to jest bardzo fajny wyznacznik, żeby sprawdzać na budowie, ja chętnie pokazuję. Czyli mamy odpowiedzialność, gwarancję za montaż, o tym rozmawialiśmy, no to może wróćmy jeszcze do materiału, bo mam parę pytań jeszcze o materiały. Materiały do montażu okien, jakie powinniśmy wybrać? Czy to jest tak, że nie wiem, oczywiście mamy ten wspomniany filmy z panem Wiesiem, ale czy to jest tak, że można, nie wiem, jednym kołkiem szybki montaż szóstka montować w każdym murze?
No nie, właśnie o to chodzi, że odpowiedzialność to nie jest tylko kotwa czy śruba. My musimy dobrać każdy z tych elementów do właściwej ściany. Tutaj będzie taki filmik, który pokazuje, że
tak. Sebastian rzuci.
I ta śruba wyglądają bardzo podobnie, ale na tym filmie zobaczymy, jak bardzo się różnią, jeśli chodzi o wytrzymałość. Ta jest dedykowana do gazobetonów bardzo mocno spienionych. Tak? A ta też można by było wkręcić, tylko tutaj trzeba znać technikę, jak to wykonać. Jedno z ciekawostek. To jest wkręt, który pozwala nam na zamontowanie konsol w warstwie ocieplenia, czy systemu nawet Marbet. I teraz, czy on ma dużą wytrzymałość? Ten wkręt, wkręcony do żelbetu, jest w stanie przenieść 150 kg, ale on wmontowany do itonga
nie przyniesie nam
tylko 50.
No właśnie.
Ale jeżeli damy je zbyt blisko siebie, to ani 10. Dlaczego? Bo w momencie, kiedy będę wiercił Fi10 i włożę kołek i go rozpycham i drugi będzie nawiert z boku, to rozpychając obydwa, one pękną i żaden nie będzie trzymał.
No właśnie.
I to jest sztuka, że montażysta nie może wziąć sobie z walizki szybkiego kołka. Owszem, w ten sposób można wstawić okno.
Tak.
I to jest różnica pomiędzy wstawieniem a montażem. Montaż to jest odpowiedzialność i na filmie, który naprawdę z przyjemnością się oglądało, właśnie relacja z panem Wiesławem, który omawiał każdy detal, tam widać, że ten człowiek ma wiedzę, tak? On dobiera w sposób odpowiedzialny. Bym powiedział, że nawet przewymiarował, ale robi to uczciwie, na zasadzie takiej czuje się odpowiedzialny za to, tak, co robi. I to jest naprawdę duży szacun dla pana Wiesława.
Także Wiesławie, pozdrawiamy cię, mam nadzieję, że to obejrzysz, chociaż wiemy, że nie jesteś aż tak internetowy. Także śruby, kołki, kotwy, wszystko trzeba dobierać odnośnie materiału, z jakiego jest postawiony dom tak naprawdę.
Tak.
I też trzeba dobierać do systemu montażu. Czy to jest świetlo ocieplenia, czy wysuwamy centymetr, czy wysuwamy 4, czy wysuwamy 20, czy wysuwamy...
U nas w hurtowni bardzo dużo czasu poświęcamy na to, żeby właściwie dobierać właśnie te materiały, bo to nie jest tak, że ja sobie szczelę, tak jak gdzieś tam słyszę, a kotwy co 70. Nie. Każde okno musimy dobrać indywidualnie, właściwe punkty, musimy wiedzieć, co one przenoszą, jaki ciężar, dlaczego mają być w tym miejscu. Jak wyznaczę sobie te punkty, które muszą być, to sprawdzam, jaka jest między nimi odległość. I dopiero daję kolejny element, który jest tylko elementem uzupełniającym, a nie tym nośnym. W przypadku konsol jest to niesamowicie ważne. W którym miejscu postawić tą konsolę? Ktoś mówi, a ile kosztuje montaż oraz ocieplenia? Stary, no kosztuje drugie tyle co okna, bo to jest ogólne. Ale jak chcesz to mieć dobrze dobrane, to ja muszę mieć od ciebie informacje, jak wyglądają okna, jaki jest rejon, gdzie będą montowane, jakie będą siły na to okno oddziaływały, jaki jest ciężar, z czego jest ściana. Na podstawie tego da się dopiero dobrać materiały. I to nie jest tak, że tylko ta śrubka, tak? Każdy z elementów musimy dobrać indywidualnie.
Dokładnie tak. Ale na przykład właśnie... Czy tak samo to, co wspomniałeś, montuje się okno zwykłe balkonowe, czy też na przykład okno typu HS na takie same kołki, czy też na przykład okno w tym stylu francuskim, co są teraz modne?
Tak, no właśnie, każdą konstrukcję musimy podchodzić indywidualnie. To nie jest tak, że wezmę sobie te śruby i to zrobię w ten sam sposób. Każdy z tych elementów wymaga oddzielnej wiedzy, i my tutaj rozmawiamy parę minut, ile tematów poruszyliśmy, tak. A tak naprawdę, żeby się przeszkolić od strony montażu technicznego, to dnia by brakło, żeby poznać wszystkie aspekty. Montażyści, którzy tak naprawdę są odpowiedzialni, oni cały czas się edukują. Oni cały czas szukają, czytają kart technicznych, dowiadują się u źródła i właśnie w ten sposób oni są w stanie dobrać właściwie materiały do tego, żeby ten montaż był odpowiedzialny.
Takich jest mało, ale są tacy i ja sam o tym wiem, bo sam udało mi się ostatnio fajną ekipę znaleźć nową z Lubina. Michał, nie pamiętam nazwiska, nie będę tutaj się szczycił, że pamiętam, bo nie, od niedawna współpracujemy, ale naprawdę wykazał się w Zgorzelcu, robiliśmy pierwszą realizację. Wow, i naprawdę
powiem Ci, że
szacunek.
Jestem bardzo zadowolony z tego, że na grupie Dobre Montaże coraz więcej jest firm, które pokazują, że umieją wykonać ten montaż w sposób właściwy.
Tak.
Nawet takie rzeczy jak kątowniki, które są stosowane przy podwalinach, to kiedyś było tylko zwykły kątowniczek ciesielski. Dzisiaj coraz więcej firm ma świadomość, po co daje ten kątownik.
No tak.
Dlaczego? Co się będzie działo? Że to nie jest tylko wstawiam dzisiaj okno, ale po tym, że po tym montażu przyjdą kolejni wykonawcy. Ktoś będzie robił wylewki. Czy mój montaż jest tak wykonany, żeby nie utrudniać? Na jednym z materiałów mówiłeś o tym, że przeszli się w 100% na system WINS.
Tak.
Dla mnie perfekcja. Dlaczego? Bo takie rozwiązanie daje Ci przede wszystkim odpowiedzialny montaż, ale nie utrudnia pracy kolejnym wykonawcom. Bo przypatrzcie, jak masz taśmy, bardzo często tynkarze, co przychodzą, pierwsze co, skalpel je wycinają.
A, tak, nacinają tak? w narożniku, to jest
prawda?
Tragedia.
Dlaczego? Bo oni się boją o swoją pracę, bo tak. o to, że tynk gdzieś może odparzyć, bo jeżeli firma nie umiała wykleić tej taśmy, to faktycznie jest tym problem. W przypadku Winsa nikomu to nie przeszkadza.
Tak.
System został zaprojektowany, przemyślany. I to jest właśnie coś, co powoduje, że Ty bierzesz odpowiedzialność nie tylko za montaż, tylko tak. nie utrudniasz pracy kolejnym wykonawcom po sobie.
No właśnie, więc jeżeli już tutaj jesteśmy przy Winsie, to wiemy, że ten Wins jest jednak świeżym systemem, bo montujemy gdzieś od 3 lat, chyba bodajże 3 teraz będzie. I teraz, czy Wins jest dobry, czy nie? No już powiedziałeś, że perfekcyjny. Czy...
Jak dla mnie na dzień dzisiejszy nie znam lepszego systemu, a mam wszystkie tak naprawdę w swojej ofercie, który pozwala na wykonanie w sposób odpowiedzialny montażu, pod warunkiem, że osoba, która go robi, umie. Umie to zrobić, umie zapianować. To jest jeden z podstawowych elementów.
Pianowanie.
Dlaczego ja zafascynowałem się Winsem? Sam pojechałem na szkolenie z 50 montażystami, gdzie okazało się, że na tym szkoleniu we Wrocławiu nikt z nas nie umiał pianować. My to robiliśmy codziennie, ale jak przyszło co do czego, nie wiedzieliśmy podstawowych rzeczy, bo najczęściej to było tak, że przedstawiciel przyjechał, on sobie tutaj cyk, warkoczyk zrobił i tyle. A to, co się dzieje później, nikt nie zwraca uwagi. Były sytuacje, że piana do dupy, przepraszam,
no
bo
tak.
pogięła okno. Nie, proszę pana.
Źle pan pianował.
Nie umiesz pianować.
No właśnie.
I to są takie niuanse, które właśnie wychodzą i mnie to bardzo wkręca, że ja mogę zdobywać wiedzę, którą popełniałem, uczę się, gdzie popełniałem błędy i dzielić się z wiedzą, żeby inni nie popełniali tych błędów.
Czyli dzisiaj, jakbyś miał wybrać montaż okien u siebie w domu, Wins czy taśmy?
Tylko Wins.
Tylko Wins. Ja też tak uważam, że Wins moim zdaniem jest to najlepszy w tej chwili dzisiaj system montażu, ale niestety taka pogoda jak na przykład dzisiaj za oknami niestety mu nie pomaga, bo dobrze wiesz, że to jest system na bazie akrylowym, czyli na bazie wody i niestety jak pada deszcz, no to potrafi tego Winsa zmyć.
Ale ma dużą zaletę. Dlaczego? Ponieważ sam jestem, u sąsiada robiłem montaż nie bezpośrednio ja, tylko wziąłem sobie ekipę, ale ze względu na to, że sąsiadowi chciałem pomóc, to mówię, słuchaj, tu zrobimy Ci Winsem, ja Ci to wszystko zrobię, bo ja sam sobie zobaczę, czy coś się zmieniło, jak się to robi. Po prostu i w ten sposób to robiłem. I była zima. Była temperatura na poziomie 2 stopnie, był montaż, ściany już były wolne od lodu, można było zapianować i ta piana tak naprawdę u niego była w granicach 2,5 miesiąca. Ja przyszedłem, teraz były dni ciepłe,
okay.
obciąłem sobie, nie było deszczu, mogłem to zrobić. I to jest właśnie zaleta Winsa, bo jestem w stanie dokończyć montaż, kiedy warunki nie sprzyjają.
To też prawda, bo piana Winsa może być odsłonięta 3 miesiące, oczywiście bez obciętej skórki i później robimy, to jest fajne, ale czasami my już w tym roku zauważyliśmy tak, także ja troszeczkę Winsa zdradziłem, przepraszam, że jak były miesiące zimowe i mieliśmy tematy naglące, gdzie inwestorzy szli jeden za drugim, no to tam nie było przebacz, musieliśmy zmieniać na taśmy. Na przykład jak w Kielcach robiliśmy na Libruku wszystko, z tego względu, że tam po prostu szli za nami i po prostu już nie było czasu na czekanie.
Tak, tylko że wiesz, z taśmami jest ta sytuacja, że taśmy pozwalają na wykonanie szczelnego montażu pod warunkiem, że budowa jest do tego przygotowana.
Tak.
Ale też, żeby przykleić taśmę, musisz mieć co najmniej plus 5 stopni.
Wiem.
Bo jeżeli ją przyklejesz przy niższej temperaturze, to klejenie jest ryzykowne.
To prawda.
Bo ta taśma może nawet przy użyciu super primerów z czasem odpaść. Pytanie, jak szybko po tobie ktoś chodzi. Wspomniałeś też o taśmach, a powiedz mi, jak sądzisz, czym najlepiej zabezpieczyć taśmę? No bo tak ludzie montują i tą taśmę zewnętrzną słońce pali.
No właśnie, zaczniemy od doszczegółowienia znowu, czyli przeważnie taśmy zewnętrzne mają odporność na UV. Są to taśmy najczęściej 3, 6, 9 lub 12 miesięcy, hook, góra, WIS ma tą przewagę, że można 10 lat ma odporność na UV. Tak jak moi rodzice na przykład 3 lata temu i montowałem jeden z pierwszych domów na WISie, do dzisiaj mają odsłoniętą taśmę, będą w tym roku robili elewację i to jest super przewaga, ale jeżeli chodzi o taśmy, z tego co pamiętam, jak jeszcze montowałem i zabezpieczaliśmy, to gdzieś tam były informacje o kleju do styropianu, nie wiem czy to jest prawidłowe, czy jakieś są...
Celowo to zadałem pytanie ze względu na to, że przez wiele lat taśmy zaciągano klejem.
No właśnie.
Dlaczego? No bo tak naprawdę chodziło o to, żeby słońce go nie zdegradowało tą taśmę, tak?
Tak.
Tylko klej, jak sama nazwa mówi, służy do klejenia.
No jakie ma właściwości?
Dokładnie. I teraz co się okazało? Były budowy, na których były wykonane szczelnie montaże i taśmy były zabezpieczone klejem. Po czym się okazuje, że jak robi się próbę szczelności, nagle jest nieszczelnie.
No
coś jest nie tak z taśmami? Okazało się, że klej, który w momencie, kiedy nanosimy, to ten klej, tak naprawdę, jeżeli byśmy przykleili nim styropian, to będzie super. Ale jeżeli my go tylko zostawimy, to zwróć uwagę, jak dasz za dużo, to klej potrafi ci w pojęcie pękać.
Tak.
I taśma z nim pękała.
O,
w drugą stronę, jeżeli klej zostawiłeś zaciągnięty na taśmie, wysech, przyszedł deszcz z jakimś tam odczynem, przygrzało na mokry klej słońce, to stał się odczyn zasadowy, który dokładnie jak kwas rozwalał, degradował taśmę. Ona była ochronięta przed słońcem, ale niszczyła się. Jeżeli macie Państwo taśmy, to nie dajcie kleju. Albo zaciągnijcie sobie to najlepiej, przyklejcie wąski styropian. Na wierzchu takie paski ze styropianu, centymetrowe, które później albo można oderwać przy właściwym, albo na nie wyłożyć. Ale nie klej. Lub na przykład pokład tynkarski, który ma właściwości właśnie odporne na UV.
Okej, no to ciekawostka. Ja się czegoś nauczyłem, dziękuję bardzo za to. Ile dać, jak gęsto dawać kotwy między sobą? Bo to też jest, ostatnio miałem takie właśnie taką zagrychę w Rumi, w Trójmieście, gdzie mnie tam inspektor boksował i mówi tu za wąsko, tu nie za wąsko, tutaj ten. I no, powiedz.
Pierwsza podstawowa sprawa to jest to, że musimy wiedzieć, po co te kotwy dajemy, jaką będą pełniły funkcję. I od tego zaczynamy, że najpierw określamy kotwy, które muszą być, czyli te punkty połączenia okna i podparcia i połączenia muszą być określone we właściwych miejscach, żeby przenosiły obciążenie. Najczęściej jest to w przypadku dołów. Podparcie jest w osi ciężaru, czyli pod zawiasami, pod słupkami, tak? A nie po bokach, jak stare instrukcje pokazują, bo to najczęściej przy ciężkich oknach pokazywało właśnie deformację. Okno na dole też ma być zakotwione i tutaj uwaga, bardzo często mamy sytuację taką, że stosujemy jakieś ciepłe parapety, które niekoniecznie są łączone mechanicznie.
No właśnie.
Ponieważ są firmy, które mają badania, na przykład firma Klinar ma ciepłe parapety, które przebadała na połączenie klejowe. Skleili okno, kleili parapet ze ścianą i dali nacisk i okazuje się, że to idealnie się sprawdza i wytrzymuje pod jednym warunkiem, że okno podczas budowy było odpylone, odtłuszczone i klej skleił się. A czasami mamy w warunkach budowlanych właśnie, że gdzieś będzie deszcz, będzie mokro, danie kleju wtedy nie trzyma i trzeba dodatkowo zdać łącznik. I teraz po bokach kotwy czy to śruby muszą być dane 15 cm od narożników. Jeżeli mamy słupek, to też po obu stronach 15 cm. I to jest coś, co musi być. Wtedy sprawdzasz odległość pomiędzy nimi. Jeżeli jest większa niż 70, to musisz dać dodatkowy element.
Czy on musi być równo na środku, czy...?
On powinien być tak, że jest w miarę symetrycznie, tak? Ale w przypadku już konsol mamy sytuację taką, że u góry konsolę daje się troszkę inaczej. Nie daje się 15 od rogu, tylko 70 od ostatniego elementu. I może się zdać, że zgodnie ze sztuką, żeby była wytrzymałość, nad oknem dwuskrzydłowym będziemy mieli nad jedną kwaterą dwie konsole, a nad jedną tylko jedną konsolę.
Okay.
I to będzie prawidłowo. Pod warunkiem, że zostało to przez kogoś policzone, a nie zrobione, bo tak gdzieś wyszło.
No właśnie.
Byłem taką sytuację, gdzie dobieraliśmy konsolę i straciliśmy bardzo dużo czasu, żeby na dużą inwestycję dobrać konsolę. Klient kupił i nagle dzwoni po tygodniu czasu, że on by chciał połowę konsolę oddać. bo oni wszystkich nie wykorzystali. No po prostu ja zasiwiałem w 5 minut.
No tak,
no to... No masakra, to po co myśmy to liczyli, skoro i tak zrobili to po swoim? Szkoda mi inwestora.
No tak.
Bo dobierasz każdą konsolę, bo ona pełni konkretną rolę. Jest konsola, która ma przenosić obciążenie przez nacisk, ma konsola, która ma oddziaływać na to, żeby wiatr przenosiło. Siły operacyjne, te wszystkie rzeczy, a w którymś momencie gość mówi, no daliśmy sobie po swojemu.
No to coś nie tak zrobili. No faktycznie to może ten.
Ryzykowny temat.
Co jeszcze? Powiemy coś o tym ciepłym montażu? Bo dużo mówimy o ciepłym montażu, ale właśnie o tym pojęciu ciepłego montażu, bo to jest akurat w naszej branży dosyć mocno też dyskutowane, czy ciepły montaż to jest, ja przynajmniej do dzisiaj cały czas taką mam tezę, że ciepły montaż to jest pojęcie potoczne, że ma być po prostu montaż szczelny, prawidłowy, to jest jedyny prawidłowy montaż, który ma być szczelny i może być warstwę ocieplenia albo warstwę muru, ale to pojęcie montaż ciepły to jest takie...
Tak, to jest to, co rozmawialiśmy wcześniej, że ściana jednowarstwowa ma ten środek termiczny, tak? Jak masz ścianę dwuwarstwową, to jest to wysunięcie te 10 cm okay. Warstwy termicznej, a jak masz ścianę trójwarstwową, zawsze w ścianie trójwarstwowej będzie środek termiczny w osi właśnie izolacji.
Okej, okay, czyli ale... możemy przyjąć, tak? Że montaż ciepły to jest ten właśnie pod montaż do okien do domów pasywnych, tak?
Dobrze, idę w to tym, znaczy tam w tym na kierunku. Pewno ma zastosowanie. Montaż ciepły to jest wtedy, kiedy okno jest zamontowane w środku termicznym przegrody.
Okej.
Okay. Przegroda może być ściana plus izolacja plus ściana, czyli tak. Na przykład klinkier, tak? Czy stare budownictwo, gdzie była ściana wąska przerwa i to jest środek termiczny.
Tak.
Albo ściana duża, cegła plus docieplenie. I tam wtedy środek termiczny jest w tej izolacji.
Okay.
I to jest prawdziwy ciepły montaż. Każdy montaż musi być szczelny. Żeby okay. Szczelny był, no to musimy zastosować odpowiednią technikę. I mamy znowuż dwie techniki dla montażu szczelnego. Albo przy montażu trójwarstwowym, gdzie dajemy pianę jako izolator, termiczny i akustyczny, warstwę zewnętrzną jako element paroprzepuszczalny i warstwę środkową paroszczelną.
Tak.
Lub zamiast tego możemy zastosować tego typu taśmę rozprężną.
O tak.
Która jest taśmą multifunkcyjną. Ona pełni rolę izolatora termicznego, izolatora akustycznego i jest elementem uszczelniającym, pod warunkiem, że została właściwie dobrana do szczeliny. Czyli ta taśma rozprężna, którą tutaj mamy, ona ma możliwość zastosowania do centymetra szczeliny. Wtedy będzie miała swoje parametry, ale rozpręża się więcej. Jeżeli się rozpręży nawet milimetr więcej, to już tych parametrów szczelnościowych nie ma. Wyobraź sobie, że ta taśma teraz normalnie, jakby sobie dmuchnął, to powietrze przez nią przylatuje.
No tak.
I bardzo często spotykamy się z takimi sytuacjami, że ktoś dobierał taśmy, a montaż jest nieszczelny. Dlaczego? Bo taśma rozprężna ma sens tylko w momencie, kiedy masz perfekcyjnie proste otwory. Czyli tak naprawdę będziesz miał ościeże proste, okno jest dobrane w sposób właściwy, czyli te wielkości szczelin masz kontrolowane na całej długości i wtedy wiesz, że taka taśma ma zastosowanie.
Tak, no to jest faktycznie coś. Czyli reasumując, ani montaż szczelny, ani montaż warstwy ocieplenia, który nie jest w osi termicznej, nie może być do końca nazywanym montażem ciepłym.
Tak, potocznie się przyjmuje, że ciepły to jest wtedy, kiedy jest ładne słońce.
O właśnie, jak jest ciepło, czyli nie dzisiaj, jest, dzisiaj pada jest deszcz. Co dalej mamy? Może mi powiedz, czy pojawiają się teraz jakieś nowości na rynku monterskim?
Nowości to są cały czas i one dotyczą najczęściej już w tej chwili technologii montażu w warstwie ocieplenia, bo idziemy w tą stronę, że coraz więcej jest budynków, które będą wymagały i rozmawialiśmy o ekonomii, tak? O tym, czy to jest uzasadnione. Natomiast nie rozmawialiśmy o jeszcze jednej rzeczy. O tym, że eliminacja mostków termicznych jest elementem, który ma znaczenie dla naszego zdrowia. Bo jeżeli my zamontujemy okno, w wyniku tego montażu dojdzie do tego, że powstanie zawilgocenie szpalet po stronie wewnętrznej,
no.
To istnieje ryzyko powstawania grzybów i pleśni.
O właśnie.
A to jest w prawie budowlanym niedopuszczalne. I teraz to, jeżeli my już widzimy wykwit, to jest szczyt góry lodowej, bo bardzo często mamy pleśnie, które są w ścianie,
no właśnie.
I one przez to, że jest opływ powietrza, nawet nie zdążą wykwitnąć, ale w powietrzu się unoszą. Kojarzysz starą szafę, taką gdzieś u babci, u dziadka, jak się wyciąga ubrania,
no pewnie.
One mają taki specyficzny zapach.
Stęchlizna, to się mówi.
Dokładnie, ale jakbyś tą szafę odsunął od ściany, to co tam z tyłu jest na plecach tej szafy?
Tego nie wiem, nie odsuwałem.
To polecam ubrać rękawice, maskę i odsunąć. Zobaczymy, że ściana cała, najczęściej przy takiej ścianie, która jest dosunięta, jest cała zawilgocona i zarośnięta grzybem, pleśnią, takie czarne plamy wręcz na plecach tej szafy się biorą i stąd te ubrania też przechodzą tym wszystkim. I my w tym chodzimy. Gdybyśmy tą szafę odsunęli, nie byłaby dostawiona i tam powietrze by chodziło, to najprawdopodobniej nie byłoby tego grzyba na szafie, ale on by był w powietrzu, które wdychamy.
No właśnie,
i stąd
to jest
się wzięły problemy związane z alergiami. Dlatego zwróć uwagę, dawniej dzieci nie chorowały w takiej ilości, dorośli nie chorowali, jak teraz chorują.
No tak.
I ludzie nie zdają sobie sprawy, że to jest wynik na przykład błędów popełnionych przy budowie domu.
Przy montażu okien.
Przy montażu okien. Bo my musimy zadbać o to właśnie, żeby to, tak jak wspomniałem, te czasami wysunięcie, te 2 cm pod rolety już jest elementem, który ogranicza, minimalizuje możliwość powstawania tego punktu rosy na ścianie.
No właśnie, czyli jak już mamy inwestora, który jest świadomy i obejrzał nasz odcinek, za co bardzo Wam dziękujemy, to gdzie taki inwestor ma szukać tej dobrej ekipy montażowej?
No, przede wszystkim wybierając jakąkolwiek firmę, zweryfikować jej wiedzę na to, jak rozmawia, bo to się da od razu zobaczyć. No i przede wszystkim obejrzeć sobie realizacje wcześniejsze, porozmawiać z klientami, którzy już korzystają z tych usług. Wtedy będzie wszystko wiadomo. Bardzo często ktoś zadaje pytanie, czy warto, czy w ogóle, a w ogóle ten szczelny montaż to jakaś bzdura, bo przecież przez tyle lat się montowało okna i co?
Tak.
I nie było tego.
Tak.
No to co pan mi tu głupotę wciska? Bo przyjdzie styropian, ochroni. To teraz, czy spotkałeś się z oknami plastikowymi, które po 2 latach przy zamontowanym styropianiu, ten styropian przy oknie tak delikatnie pęka?
Tak.
To jeżeli deszcz by padał i po tym styropianie by się zlewał, to tą szczelinką jest w stanie się dostać do piany?
Też można nawet skałę rozbić, mój drogi.
Dokładnie. I właśnie to jest kluczowy problem, że my stare okna najczęściej mieliśmy jako okna drewniane. Te okna nie pracowały termicznie, tak? Nie rozszerzały się. Tam one były wstawione w sposób totalnie nieszczelny. Dlaczego? Ponieważ w tamtych czasach nas było stać na ogrzewać swojego domu i połowa osiedla dookoła, bo nas nie bolały koszty.
Tak.
Dzisiaj koszty są bardzo duże, więc my idziemy w stronę oszczędzania, tylko nie zawsze tam, gdzie potrzeba.
Dokładnie.
Montaż i szczelność montażu jest kluczem do tego, żeby właśnie uniknąć problemów. Ile mamy w domu piany? Jak sądzisz, jak montujesz okna? Domek ostatni, ile było metrów obwodu okien?
Tak, no około 100.
Dobra, a jaki jest luz montażowy wokół takiego okna, gdzie dajesz pianę?
Przeważnie Wiesiu wyznacza 2 cm luzu na stronę.
No to tak, 2 cm, to ile tej piany będzie? No, policzmy sobie, 2 cm razy 100, to ile to jest metrów kwadratowych?
No 2 metry kwadratowe.
Czy wyobrażasz sobie, że jest to 2 metry, czyli metr na 2, ty masz 2 metry wysokości?
Tak.
Stań na chwilę.
No to tak, to ja.
Czyli to tyle piany na metr w bok,
no.
To taki inwestor ma 2 metry kwadratowe piany. Czy ma znaczenie, czy to jest szczelne?
No przy takiej ilości na pewno.
Ale to jest ilość, która ma tylko 2 cm.
No tak.
My sobie bardzo często nie uświadamiamy, w ogóle nie zdajemy sprawy z tego, ile tej piany jest i jak ma to olbrzymie znaczenie. Teraz kolejna kwestia. Spotkałem się z takimi firmami, które oferują szczelny montaż inaczej. Oni uważają, że to jest prawidłowo, bo zakładają, że klienta nie będzie stać na wykonanie prawidłowego montażu.
Nie znam tego pojęcia, szczelny montaż inaczej.
Dlaczego? Czy możesz wykonać szczelny montaż, dając tylko uszczelnienie od wewnątrz?
Nie, absolutnie, to jest, mija się z celem.
Są firmy, które tak robią. Uwaga, przestroga, zwracajcie na to uwagę, bo jest z tym duży problem. Są firmy, które robią szczelny montaż tylko od zewnątrz, nie dając nic do środka. Czasami do mnie ktoś dzwoni, bo jest na etapie elewacji i mówi, czy mamy taśmy od zewnątrz? No, mówię, mamy, a co pan potrzebuje zrobić? Bo wie pan, teraz goście przyszli od styropianu i mówią, że czy będę zakładał taśmy, bo będzie właśnie i tłumaczą to, że jak będzie styropian przykłożony do okna, to z czasem może pęknąć, woda się dostanie do piany, że warto to założyć. Ty jak mówiłeś przy sprzedaży okien, to nikt na to nie zwraca uwagę.
No tak.
Ale jak już te okna są w czyjeś, no to każdy chce, żeby było jak najlepiej. I słuchają innych doradców, no i goście słusznie to mówią. Tylko jest jeden problem. Nie wolno założyć taśmy od zewnątrz, jeżeli nie masz uszczelnienia od wewnątrz.
No tak.
Dlaczego? Tu zrobiłem taki eksperyment. Mamy taśmę paroprzepuszczalną. To jest moja membrana paroprzepuszczalna, dość szeroka taśma. Ona ma 600 paskali szczelności. Teraz na czym polega paroprzepuszczalność i na czym polega cała idea tego systemu? Zrobiłem takie 2 słoiczki i ona jest tu wklejona. To, co wyciąłem, wkleiłem sobie tutaj. U góry jest woda.
Tak.
Pokazuje, że ta woda przez tą membranę nie przelatuje.
Tak.
Nie leci na dół.
Nie.
gdzie tak naprawdę one nie mają odporności na wodę stojącą, tak naprawdę na wodę opadającą, która się leje. No ja tak. To zrobiłem ekstremalnie. Woda przez nią nie przelatuje.
No tak.
Ale teraz mamy wewnątrz ciepłe powietrze, które zawsze przez to, że jest ciepłe, będzie parło w stronę zimna, tworząc ciśnienie, czyli powietrze ucieka nam każdą możliwą szczeliną. I tak. Przechodzi nam przez piankę i przechodzi nam przez tą membranę. I teraz popatrzmy, co się tu będzie działo. Pompuje powietrze na dole, robi się ciśnienie większe i nagle, popatrzcie,
jest.
Powietrze przechodzi przez tą membranę, a woda nie dostaje się do środka.
Tak.
Jeżeli byśmy hipotetycznie mieli tak, że tylko mamy okno zamontowane, jest piana i damy tą membranę tylko od zewnątrz, od środka nie ma nic, to co się okaże? Całe powietrze przez tą pianę pod tynkiem będzie wypychane na zewnątrz.
Tak.
Przejdzie przez piankę i ucieknie na zewnątrz. Czyli nasze ciepło też ucieknie. A czy wilgoć z tym powietrzem wyjdzie?
No
tylko
nie.
W ilości technologicznej. Czyli no. Takiej, która jest z niewielkiej ilości, gdzieś tam w ścianie, w murze. A my w domu generujemy bardzo dużo wilgoci. Piorąc, mając kwiatki. Kwiatki to jest potężna ilość wilgoci.
No tak.
Gotując. I
tak.
Teraz co się dzieje w takiej sytuacji? To ciepłe powietrze przechodzi przez tą pianę, ucieka na zewnątrz, ale wilgoć zostaje w pianie. Czy piana, która jest mokra, będzie izolatorem?
Nie, absolutnie nie.
No właśnie, piana jest izolatorem, kiedy będzie sucha. Stąd się przyjął pojęcie ciepłego montażu. Bo jeżeli zadbasz o to, że piana będzie sucha, no czyli to... będzie ciepło, tak. Bo ona wtedy będzie izolatorem. Więc zastosowanie membrany od strony zewnętrznej nic nie daje, jeżeli nie ma membrany od wewnątrz. Na filmie ostatnim z realizacji pan Wiesław pokazywał, że zastosowaliście od strony zewnętrznej fartuch EPDM, a z środka folię paroszczelną, ale z folią aluminiową. Dlaczego?
Tak.
Ponieważ on wiedział, że musi być szczelniej od wewnątrz niż na zewnątrz. Zwykła taśma ma w granicach taki współczynnik SD około 53. Ta z folią aluminiową jest 10 razy szczelniejsza. I ona w tym momencie jest większą barierą niż ten fartuch od zewnątrz.
EPDM. Tak.
I to jest właśnie, to widać wiedzę tego człowieka, że on wie, dlaczego to robi.
Tak.
Bo chodzi o to, że my musimy zablokować, żeby ciepłe powietrze z wewnątrz nie uciekało na zewnątrz.
Tak.
A teraz, jeżeli ty robisz to nieodpowiedzialnie, czyli przykleiłeś tą taśmę, ale gdzieś w narożniku nie wyszło, to się okazuje, że strumień powietrza w tym narożniku może być tak skumulowany, że punktowo, czasami jak ludzie montują, zostawiają kliny drewniane. Spotkałeś się z tym?
Tak.
To jest potężny błąd. Nie ma prawa zostać klin, ma być wyciągnięty przed pianowaniem.
Tak.
Na mistrzostwach dało się, nie było żadnych klinów, wszystkie okna pięknie pracowały.
Tak.
Tak? Dopiero było w jednym ciągu zapianowane. Bardzo często mamy sytuację taką, że właśnie ktoś, kto zostawił klin, gdzieś nie dokleił taśmy i tym momentem strumień powietrza przechodzi, bo wszędzie jest szczelnie.
Tak.
Jest tak jak wiadro, 10 dziur, to woda kapie. Pozaklejasz 9, jedno, to tam się robi duży strumień.
No tak.
I to jest właśnie ta sama sytuacja. Wszystko zrobiliśmy szczelnie, nagle jest gdzieś jeden ubytek. I tam potężna ilość ciśnienia pcha, potężna ilość wody przechodzi. I zaczyna się właśnie miejsce, gdzie powstaje grzybi pleśń.
No tak.
Więc reasumując, musimy dać membranę od wewnątrz jako element paroszczelny, zewnętrzna paroprzepuszczalna. To teraz, czy możemy nie dać paroprzepuszczalnej? Która z nich jest ważniejsza?
Obydwie są tak samo ważne.
Jeżeli byś nie dał zewnętrznej, no to wtedy woda strumieniami by ci się wlała do środka.
No tak.
Więc montaż szczelny w systemie trójwarstwowym wymaga dokładności i składa się z warstwy wewnętrznej, która ma być szczelniejsza od warstwy zewnętrznej. Warstwa środkowa jest izolacją termiczną i akustyczną, bo ona też chroni przed dźwiękiem.
No tak, to też prawda.
A zewnętrzna jest paroprzepuszczalna, ale chroni też przed bezpośrednio atakującym wiatrem. Wystarczy, że będzie niedokładnie doklejone. To jest problem. Czasami spotykam się z czymś takim, że ktoś mówi, a ja mam wyklejone taśmy, zapłaciłem tyle za szczelny montaż, nie warto. Ja powiem tak. Według mnie większość firm oszukuje trochę klienta i mówi, my robimy szczelny montaż, ale po tym jak widzę, jak to wyklejają, to stwierdzam, że tak naprawdę nie było warto.
Szkoda tych pieniędzy wtedy faktycznie.
Dokładnie. Ludzie wyrzucili pieniądze, bo oni kupili produkty, które przez to, że nie są właściwie wyklejone, czyli nie są wyklejone Jaki jest cel tego montażu? Chcemy osiągnąć szczelność, tak?
Tak.
Jeżeli ja mam taśmę, która jest przyklejona szczelnie do okna, a tutaj mam szczelnie do ściany, ale ta ściana ma fugi, bo była niewyrównana, czyli tak, takie te, na przykład pustak ceramiczny jest, jest ten. To jak deszcz będzie padał, to może tą fugą przedostać się, pominąć taśmę?
No od razu poleci.
No i co z tego, że taśma ma szczelność? Ona równie dobrze mogła zostać w pudełku.
No tak.
Bo ona swoją szczelność ma, tylko nie pełni roli po zamontowaniu. No i to jest właśnie odpowiedzialne za montaż. Ktoś, kto montuje okna, on musi przewidzieć to, że ta taśma ma być elementem doklejonym po całym obwodzie. Jeżeli masz Winsa, to masz przygotowane ościeże, to go zużyjesz mniej. Masz nieprzygotowane ościeże od strony zewnętrznej, to zużyjesz go relatywnie więcej, ale jesteś w stanie odpowiedzialnie wykonać, tylko musisz każdą tą dziurkę zapełnić. Ale niedopuszczalnym jest wykonanie montażu szczelnego w momencie, kiedy masz ceramikę i dziury na dole.
No
bo
tak,
się nie da.
No tak.
Bo się nie da. To zawsze musi być zaciągnięte na równo albo szychtach z cegły, albo musi być zaciągnięte klejem i nie ma prawa być tam dziur. Sam byłem świadkiem w takiej sytuacji, że klientka kupiła okna, zrobili montaż i ona się, słysząc gdzieś tam reklamę, że nie musi być przygotowane, poprosiła o wykończenie Winsem. Sam byłem na tym montażu i się okazuje, że właśnie doszliśmy do problemu. Bo w dolnej części, jak zastosować masę, jak masz dziury?
No tak.
Od zewnątrz, to żeśmy tam troszkę pianki dali przy listwie, ale od wewnątrz, no nie będę pianował całości. I teraz ciekawostka jest taka. Rozmawiając z montażystą, mówi, ty słuchaj, ale inwestor by tego nie zrobił.
A skąd wiesz?
On nawet nie zapytał. Ja słuchajcie, podszedłem do inwestora i pytam się, czy byłby pan w stanie zaciągnąć to klej, bo widziałem, że akurat drzwi sam sobie montował i tam wszystko wyrównał.
Aha.
On mówi, nie ma problemu.
No tak.
Słuchajcie, montażysta nawet nie zadał pytania, podjął za inwestora decyzję, że on tego nie zrobi. Nie wierzę, że nie chcesz mieć dobrze wykonanego montażu.
Ja wierzę, że chcecie mieć dobrze wykonany montaż i tym zdaniem zakończymy ten wywiad. Tadeuszu, ja Ci na razie dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do rozmowy, może już tym razem u Ciebie. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Dziękuję bardzo, miło być przed Państwem i mam nadzieję, że coś pomogłem, że łatwiej Wam będzie podjąć decyzję, jaką firmę wybrać. Oczywiście patrzcie tutaj.
Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Cześć.
Cześć, dziękuję. Cześć.